Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. Nadeszła jesień. Opustoszały pola i łąki. Ucichły śpiewy ptaków. Dnia ubywa. Przybywa za to porannych mgieł, które zdobią kropelkami rosy rozpięte na suchych badylach pajęczyny. Słońce przyświeca ostro, ale jego droga na nieboskłonie przebiega nisko, a tym samym ziemia jest zdecydowanie mniej ogrzana, niż ma to miejsce latem. Jesień to pora deszczów i wiatrów, one to właśnie dominują nad słoneczną pogodą. Drzewa okryły się całą paletą jaskrawych barw, dominują kolory czerwone, złote i żółte. Opadają liście, a z każdym dniem przybywa ich więcej. Zalegają kolorowymi dywanami na leśnych duktach, w parkach i zaroślach. Na drzewach pojawiły się jesienne owoce. Czerwonego głogu, berberysu, kaliny, róży, szkołaku i czarnego bzu. Nie wszystkie z nich z naszego punktu widzenia są jadalne. Część jednak stanowi doskonały surowiec do produkcji soków, win, nalewek i drzemów. Dla ptaków, drobnych gryzoni, jesienne owoce są naturalną spiżarnią na trudne czasy zimowej pory. Jesień to pora grzybów. Wprawdzie grzyby owocują praktycznie przez cały rok. To jednak o tej porze roku pozyskujemy do celów kulinarnych najlepsze gatunki. W lasach pojawiają się okazałe owocniki borowików, podgrzybków i koźlaków. Na skrajach pól i łąk oraz obrzeżach lasów dominują pieczarki, kanie, czernidłaki kołpakowate, a w trawach rydze. Nie wszystkie grzyby, podobnie jak i owoce, nadają się do konsumpcji. Większość pojawiających się jesienią gatunków zaliczamy do umownej grupy grzybów trujących. Większość z nich stanowi źródło pożywienia dla wielu zwierząt, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania i ich nie niszczyć. Charakterystycznym elementem jesiennego krajobrazu są rozpięte na badylach, krzewach i drzewach okazałe pajęczyny. Wewnątrz nich lub gdzieś w ukryciu ich właściciele spokojnie oczekują na swoją ofiarę. Pośród traw poluje pasikonik zielony. Ten sympatyczny owad w rzeczywistości jest groźnym drapieżnikiem. On również, podobnie jak pajęczyny, jest charakterystycznym elementem jesiennego pejzażu. Jesienne niebo przecinają klucze dzikich gęsi, które w swej wędrówce podążają na południe kontynentu, aby tam spędzić zimę. Powrócą wiosną. Szczególne wrażenie wywołują nocne przyloty, podczas których tylko słyszymy przylatujące klucze. W listopadzie, a nierzadko już w październiku, pojawiają się pierwsze przymrozki i szron, a następnie mróz i śnieg. Przyroda wkracza w ciężki okres, w porę pozornego spokoju i odpoczynku. Jest to jednak pora przetrwania. A teraz o skutkach palenia odpadów i wypalania roślinności. Zacznijmy od tego, co pisał profesor Romuald Olaczek, w swoim czasie przewodniczący Komisji Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pisał on tak. Każdego roku u zarania wiosny i u schyłku jesieni Polaków ogarnia szał piromanii, a Polskę spowijają cuchnące dymy. Dalej czytamy o manii wypalania suchej roślinności, o tępych głowach, do których nie trafiają argumenty o szkodliwości pożaru dla gleby, ludzkiego zdrowia i dobytku. O falach pożogi pociągających za sobą zło ekologiczne i społeczne. O głupocie i lenistwie oraz o wrogach przyrody. O nasileniu chorób dróg oddechowych u dzieci jesienią i wiosną. O łamaniu prawa do oddychania czystym powietrzem. O konieczności programu przeciwdziałania zadymianiu miejscowości i oswajaniu ludzi z ogniem i dymem. Najczęściej, zwłaszcza w jesiennej i zimowej porze, wystarczy wyjść na spacer, by poczuć słodką mdły smród palonego plastiku. Tak właśnie pachnie śmierć. Palenie śmieci w domowych piecach jest powszechne w Polsce. O niebezpieczeństwie wynikającym ze spalania opakowań zawierających trujące substancje mało się mówi. Na problem ten zwraca się uwagę głównie w okresie grzewczym, ale tak naprawdę bez względu na porę roku jesteśmy narażeni na toksyny ulatujące z dymem z domowych palenisk. Bo jeśli nasz sąsiad jako opału używa plastikowych butelek przy okazji suszenia grzybów lub wędzenia szynki, mamy pecha. Podczas spalania kilograma opakowań zawierających polichlorek winylu, na przykład plastikowych butelek i reklamówek, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Innym związkiem wydzielanym podczas spalania popularnych odpadów są tlenki azotu, które mogą być przyczyną uszkodzenia płuc. 280 mikrogramów tlenku azotu w metrze sześciennym we wdychanym powietrzu prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a u roślin już 0,1 mikrograma dwutlenku azotu na metr sześcienny powoduje dziury w liściach. Wdychamy też dwutlenek siarki, który wytwarza się w procesie spalania opakowań. U roślin następuje zamieranie blaszek liściowych, zaś u ludzi trudności w oddychaniu. Powstają z niego siarczany i kwas siarkowy, powodujące opady kwaśnych deszczy. Dwutlenek siarki sprzyja korodowaniu metalowych konstrukcji, a kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Wydzielany w czasie spalania tlenek węgla, który w powietrzu utlenia się do dwutlenku węgla, utrudnia transport tlenu w układzie krwionośnym poprzez wiązanie czerwonych ciał krwi. Pierwszą oznaką tej choroby jest anemia. Prawie połowa substancji wchodzących w skład pyłu to tlenki azotu i węgla. Wdychamy też kadm, ołów i inne metale. Jesteśmy narażeni na druzgocące działanie węglowodorów. Ołów w najmniejszych dawkach oddziałuje na nas toksycznie. Jego związki wnikają do organizmu nie tylko drogą oddechową, ale nawet przez skórę. Zwłaszcza wrażliwe na jego działania są niemowlęta, dzieci, a także młode zwierzęta, gdyż jest on przez młode organizmy szczególnie intensywnie wchłaniany. Związki ołowiu wykazują szczególne powinowactwo do komórek nabłonka dróg oddechowych. Porażają działalność wszystkich wewnątrzkomórkowych enzymów, tym samym hamują przebieg syntezy kwasów nukleinowych. Powodują ponadto zmiany degeneracyjne układu nerwowego i płciowego, a także możliwość wystąpienia zwyrodnień genetycznych. Badania potwierdzają występowanie zależności między absorpcją związków ołowiu a opóźnionym rozwojem umysłowym dzieci. Dym pochodzący ze spalania odpadów zawiera także inne szkodliwe metale ciężkie, jak kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen i chrom. Kadm powoduje choroby nerek, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie i arteriosklerozę, zaburzenia metabolizmu wapnia i witaminy D. Jest rakotwórczym pierwiastkiem. Przy czym rakotwórcze działanie kadmu jest uniwersalne. Może on bowiem wywoływać różne formy nowotworów. Przykład kolejny to arsen. Do jednej stacji sanitarno-epidemiologicznej zgłosił się człowiek, który oskarżył swego znajomego o sprzedaż suszonych grzybów trujących. Wyniki badań laboratoryjnych przyniesionych grzybów były zaskakujące. Z jednej strony nie potwierdzały one obecności grzybów trujących, ale przeprowadzona próba na zwierzętach wykazała obecność silnej trucizny. Zwierzęta zachorowały, a niektóre padły. Dalsze badania wykazały obecność w grzybach związku arsenu. Okazało się, że grzyby były suszone nad paleniskiem domowym opalanym plastikowymi butelkami. Jedna trucizna nie wyrządzi aż tyle szkody, co mieszanina różnych związków, czyli działanie synergiczne. W wyniku reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki w obecności metali ciężkich, głównie miedzi, jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne, szczególnie groźne toksyny, zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków kancerogennych, czyli rakotwórczych. Związki te powstają przede wszystkim w wyniku spalania drewna meblowego zawierającego chlorowane fenole, a więc substancje konserwujące, pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie, głównie pierwszej klasy jak rtęć, plastikowych toreb z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Jeśli twój sąsiad pali śmieci, to pod oknem masz potężną spalarnię, fabrykę wszelkich trucizn. Stężenie dioksyn i furanów w dymie wydobywającym się z domowych kominów może wynosić 100 nanogramów w metrze sześciennym powietrza, podczas gdy ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma w metrze sześciennym. To norma dla spalarni śmieci. Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi, toksynami i furanami jest niebezpieczne nie tylko dlatego, że powietrze to ma bezpośredni kontakt z organizmem ludzkim, ale też dlatego, że skutkiem tego zanieczyszczenia jest często emisja toksyn do gleby i upraw ogródkowych, działek i ogrodów nawet na odległość 1 kilometra od takiego paleniska. W ten sposób skażenie dotyka znacznie dotkliwiej i znacznie większą liczbę osób, niż byłoby to możliwe w przypadku zatrucia powietrza. Na przykład, jeśli kadm dostanie się do gleby, utrzymuje się na jej powierzchni ponad 250 lat. Wchodzi on w skład próchnicy, przybierając formy łatwo przyswajalne dla roślin. Skażenie tym metalem jest szczególnie groźne. Spalane w domowych piecach odpady powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru. Emitowanie zanieczyszczeń z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów do 40 metrów, uniemożliwia ich wyniesienie na duże odległości i rozproszenie przez wiatr. Dym rozwiewa się tuż po okolicy, a truje powoli. Spacer po wilowych dla przykładu podwarszawskich osiedlach i nie tylko tam. Wszędzie, gdzie palone są odpady, grozi zatruciem mózgu, nerek, wątroby i szpiku kostnego. Konsekwencje to na początku bóle głowy, potem poważne zaburzenia pracy układów krążenia, układu oddechowego i nerwowego, no i astma. Astma jest najczęstszą chorobą związaną bezpośrednio z zanieczyszczeniami powietrza. Musi być leczona codziennie, bez przerw, nawet wtedy, gdy dolegliwości już ustąpiły. Astma przebiega inaczej u każdego z chorych. Jedni mają dolegliwości tylko w określonych sytuacjach, inni niemal stale. Niektórym chorym dokuczają ataki kaszlu, u innych występuje świszczący oddech lub ciężkie napady duszności. Chory musi być cały czas pod kontrolą lekarza. Według raportu Komisji Europejskiej co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. Powtarzam, według raportu Komisji Europejskiej co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. Kochasz swoje dzieci? Nie pal odpadów. Pod takim hasłem Fundacja Arka prowadziła jesienią ubiegłego roku kampanię Nie trujcie, informującą o fatalnych skutkach praktyki palenia śmieci w domowych piecach powszechnej w Polsce. Celem akcji było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania opakowań zawierających trujące substancje. Problem ten narasta w okresie jesienno-zimowym i w okresie grzewczym, podkreśla inżynier Barbara Łysik z Fundacji Arka. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wzmagają szkodliwość palonych substancji. Fundację Ekologiczną Arka powołali w ubiegłym roku działacze ekologiczni i nauczyciele z dużym doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych. Na razie jednak niewiele wskazuje na znalezienie recepty na ten problem. Ekolodzy z Poznania w swoim czasie wystosowali list otwarty do mieszkańców w sprawie spalania tworzyw sztucznych. Piszą oni, wraz z nastaniem chłodów w tysiącach domów rozpoczyna się spalanie wszystkiego, co da się spalić. Z kominów wydobywają się kłęby dymów, a często w powietrzu unoszą się specyficzne zapachy powodowane spalaniem różnych sztucznych tworzyw. Niestety, większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szkodliwe, a wręcz trujące są produkty powstające w naszych piecach. I tak przypomnijmy jeszcze raz. Ze spalonego PCV, a więc polichlorku winylu, z tego tworzywa wykonane są folie, butelki, wykładziny, tkaniny powlekane, izolacje przewodów elektrycznych i tym podobne. Powstaje chlorowodór tworzący z wodą kwas solny. Tworzą się także dioksyny, super trujące związki wywołujące raka, a prawdopodobnie powodujące zaburzenia także hormonalne. Natomiast po spaleniu 1 kg poliuretanu, a więc pianek tapicerskich, spodów, butów czy myjek. Wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru. Tworzy z wodą kwas pruski. Jest to jedna z najsilniejszych trucizn. Jeśli do pieca wrzucimy skrawki materiałów odzieżowych, a więc nylon czy lanę, a również butelki PET, to także wytworzą się trujące substancje. Bardzo charakterystyczny zapach powstaje przy spalaniu odpadów gumowych. Ale niebezpieczne są sadze, produkty spalania gumy, bo zawierają węglowodory aromatyczne, także alfa-benzoapiren o bardzo silnym rakotwórczym działaniu. Często stolarze spalają odpady drewniane, trociny i wszystko jest dobrze, jeśli jest to czyste drewno. Jeżeli jednak spaleniu ulegają płyty paździerzowe, laminaty, to jest to trucie nas wszystkich. Te wyroby zawierają bowiem bardzo dużo substancji klejących. Gospodynie domowe często wrzucają do pieca opakowania produktów spożywczych jak kubki i tacki, na przykład po margarynie czy jogurcie. Są one najczęściej wykonane z polistyrenu. Przy jego spalaniu otrzymujemy także porcje trucizn. Kominy naszych domów, jak już zaznaczono, nie są wysokie. Wszystkie pyły i substancje szkodliwe nie ulatują pod chmury, lecz snują się przy ziemi, akurat na wysokości naszych płuc i okien domów. Jest to niska emisja, tak bardzo dla nas wszystkich szkodliwa. I jeszcze jedna uwaga. Nie spalajmy liści i resztek roślin, które jesień pozbawiła życia. Zróbmy z tego kompost. Nie zanieczyścimy powietrza, a otrzymamy doskonały, czysty nawóz do warzywnika, jak i do kwiatów czy na trawnik. Jeszcze jedna ważna informacja z internetu. Okazuje się, że wysoki poziom cholesterolu i związane z nim ryzyko zawału może być bezpośrednio powiązane z zanieczyszczeniami powietrza. Prowadzone badania wykazały, że tłuszcze i opary paliw kopalnych wchodzą ze sobą w reakcję, powodując spustoszenie w organizmie. Co więcej, potrafią doprowadzić do zmian genetycznych, które zwiększają ryzyko zawału lub wylewu. Badania skupiały się na powiązaniach wolnych rodników z tak zwanym złym cholesterolem. Okazuje się, że w połączeniu substancje te prowadzą do zwiększonego spalania komórkowego, które może być przyczyną zachorowań na arteriosklerozę. Kolejnym krokiem badaczy jest ustalenie sposobu rozróżniania przyczyn arteriosklerozy na zależne od zanieczyszczenia środowiska i na te wynikające z nieodpowiedniej diety. Nie są to pierwsze badania wykazujące szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm, jednak pokazują jego nieznane aspekty. Chcę też przypomnieć, że obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie miasta. Myślę tu o dzienniku urzędowym z roku 1980, numer 24, pozycja 91 i o dzienniku ustaw z 1997 roku z 97 roku, numer 96, pozycja 592. Czytamy tu, cytuję: zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi poza obiektami i urządzeniami technicznymi. Kto spala na powierzchni ziemi poza obiektami i urządzeniami technicznymi, podlega karze aresztu albo grzywny. Artykuł 50. Do 30 dni albo grzywny do 5000. Jeszcze mamy 4 minuty czasu. Gdyby ktoś z Państwa zechciał zatelefonować w poruszonych sprawach, to bardzo proszę. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pokalana Chrystus i Maria niepokalana.
Witam pana.
Krzysztof Szczeszyna. Mianowicie o ptakach na początku była mowa, to ekologiczny aspekt bardzo ważny, o bocianach. Mianowicie profesor Jan Sokołowski, wybitny ornitolog poznański, mój nauczyciel, on nam mówił taką rzecz, że bocianów nie wolno ruszać, póki są na gnieździe. Ale jak odlecą, to te stare badyle, patyki należałoby zdjąć i spalić. Ponieważ tam rozwijają się owady piórożerne i inne owady, które potem szkodzą bocianom. Jak bociany przylecą następny rok i to gniazdo jest zostało, to budują drugie piętro, potem trzecie i potem burza to łatwo zwala. Należy zdjąć wszystko, spalić, deski, jeżeli już są przegniłe, to wymienić, a w ogóle no i w ten sposób tak należy chronić bociany. A przesądem jest, że nie wolno gniazda nigdy ruszać. Nie wolno ruszać, póki bociany są, ale jak odlecą, należy im właśnie pomóc przez zniszczenie, przez spalenie tego, co było w ten sposób. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję. Pierwszy raz, proszę pana, spotykam się z taką informacją. Profesor Jan Sokołowski był także moim profesorem na Uniwersytecie Poznańskim i bardzo wysoko go sobie cenię, ale dużo czytałem z jego opracowań, tego nie znalazłem. Radbym, proszę pana, wiedzieć, gdzie to napisał. Nawiasem mówiąc, no to, o czym pan tu mówi, mianowicie, żeby palić te gniazda, zrzucać i palić, no to z tego punktu widzenia, który tutaj przedstawiłem, nijak się ma, no że tak powiem, do racjonalności. Przyroda z wieloma sprawami czy problemami daje sobie sama radę i myślę, że nie należy jej poprawiać. Tymczasem taka sugestia, nawet jeśli nie mogę tego tutaj rozstrzygać, czy to był pomysł profesora Sokołowskiego, czy nie, ale byłbym zdecydowanie przeciwny takiej praktyce. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.